Powstańmy, kochani. Panie Boże nasz, dziękujemy za ten dzisiejszy dzień. Dziękujemy za to, że jest wspaniały. Panie nasz, dziękujemy, że Ty tutaj jesteś. Dziękujemy, że my możemy Ciebie chwalić. Wszyscy my razem. Dziękujemy za wspaniałe zbawienie, które nam zgotowałeś. Dziękujemy za życie, za wszystkie rzeczy, które nas spotykają, bo wiemy, że to jest od Ciebie, a Ty nas strzeżesz przed złem albo wybawiasz z złego. Dajesz to, co dobre, to, co najlepsze. Chwała i cześć naszemu Bogu i Panu. Chcemy dzisiaj naprawdę z całego serca Cię wywyższyć i niech to będzie dla Ciebie miłe wszystko, co dzisiaj czynimy. Wywyższamy. Amen. Tak, Panie Boże nasz, oddajemy Tobie chwałę jako naszemu Panu i Bogu. Jesteś świętym Bogiem, a my, gdy patrzymy na Twój obraz, chcemy się ten obraz zmieniać. Panie nasz i Boże, chcemy być ludźmi, którzy podobają się Tobie we wszystkim. Dziękujemy Ci, Panie nasz, że możemy śpiewać o świętości, że znamy pojęcie świętości i zmierzamy właśnie do tej świętości, którą Ty jesteś. Panie Boże nasz, w Twojej mocy, w Twojej sile sami z siebie nie jesteśmy w stanie, ale w Twojej mocy, w sile Ducha Świętego, Panie Boże, Twoje dzieci mogą wszystko osiągnąć. Dziękujemy Panu i Bogu naszemu, że takie wspaniałe zbawienie dla nas dał w Jezusie Chrystusie. Chwała i cześć. Amen. Usiądźmy na chwileczkę. Co dobrego? Wszystko dobre? Jest niedziela, wspaniały dzień, dzień Pański. Właśnie. Rezygnujemy z różnych zajęć, bo jest Dzień Pański i w tym dniu chcemy być w Kościele. W tym dniu chcemy razem z innymi Bożymi dziećmi chwalić naszego Boga. Wczoraj ktoś do mnie napisał, no pastorze, nie możemy być, bo coś tam musimy załatwić. Jak to załatwić? Dzień Pański jest, to jesteśmy w Kościele, chwalimy Pana Boga. Załatwić możecie w poniedziałek, wtorek i tak dalej, albo może w niedzielę po południu, ale rano powinniście być w kościele. No ale niektórzy mają różne to pojęcie. No i tak to jest. W każdym razie my jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za to, że możemy być w kościele, że cały dzień pracy, ale w niedzielę odpoczywamy. Tutaj, w tym miejscu, gdzie chwalimy Boga, odpoczywamy. Odpoczywa nasz duch, a gdy odpoczywa nasz duch, to też i odpoczywa nasze ciało. Jesteśmy istotą duchową i wiele rzeczy, które dzieją się w świecie materialnym, ma swój początek w świecie duchowym. Więc jeżeli my budujemy naszego ducha, to w ten sposób też budujemy albo wpływamy na nasze ciało. Dlatego dzięki kontaktowi społeczności z Bogiem, dzięki temu, że jesteśmy w Kościele i wchodzimy w obecność Bożą, nasze ciało może być zdrowsze, my możemy czuć się lepiej, no i wiele, wiele innych rzeczy dobrych się dzieje. Podstawą jest właśnie mieć dobre relacje z tym duchowym światem, a mianowicie z naszym Bogiem, bo duchowy świat jest różny, ale z naszym Bogiem po prostu. Dlatego to, że zostawiliście wszystko i tutaj jesteście, to po prostu najlepszy wybór, jaki mogliśmy dokonać. Chwała Bogu za to. Kilka głoszeń ważnych. W tym najbliższym tygodniu mamy ewangelizację. I to z zespołem, z ludźmi, którzy sprawdzili się u nas, mianowicie zespół Kerygma z Warszawy. I będzie ewangelizacja w dwóch miejscach, w Rykach i w Lublinie. 23 sierpnia, czyli to już jest w tym tygodniu, tak? Bo ten czas tak szybko leci. W Rykach w piątek, Kerygma, i kto może z Lublina, jedziemy do Ryk, prywatnym samochodem, z nami. Można się dogadać, bo przecież ten samochód ma 9 miejsc i pomagamy w Rykach, a później 24 sierpnia, dzień później, a więc sobotę, w Lublinie, na Starym Mieście, tam gdzie poprzednio, czyli na placu po Farze. Tam o 11 godzinie i prawdopodobnie też po południu. Wtedy mieliśmy po południu o 1 czy o 15? Aż tak późno? Nie, o 15 chyba. O 11 i o 15 na placu po Farze w Lublinie w tą sobotę. Będą zaproszenia, które będziemy mogli rozdawać, ale najważniejszy jest nasz kontakt z ludźmi. Gdy ktoś będzie chciał coś zapytać albo będziemy widzieli, że ktoś chce porozmawiać, no to jest najważniejsze, żeby z takim człowiekiem rozmawiać i zaprosić do Pana Boga, zaprosić do Kościoła, bo to jest prawie jednoznaczne. Prawie. Dobrze. W środę nabożeństwo, tak jak zawsze, o godzinie 18, więc tutaj się nic nie zmieniło. Urodziny. Oczekujemy, że zaproszą nas na tortach. 21 sierpnia Rafał Kwiatkowski i 24 sierpnia w sobotę Krzysztof Sosiński. Życzymy Wam Bożego Błogosławieństwa. Życzymy Wam Bożego Błogosławieństwa, kochani. Jeszcze, jak pewno bracia i siostry zauważyli, w dalszym ciągu kolejny miesiąc już, no niestety, jakbyśmy mieli 100 tysięcy złotych, to byśmy dali firmie i w ciągu 2 tygodni by nam wszystko zrobili. Ale ponieważ robimy to wszystko własnymi środkami, wszyscy są zajęci, więc to trwa i trwa. Prosimy, za moment będziemy zbierali kolektę, prosimy o, więc też o większe niż zwykle ofiary i datki. Przywitam też gości. Kto jest wśród nas po raz pierwszy? Nie widzę, ale są, tak? O. To jest gość, jak zrozumiałem od Simona, jest to gość rosyjskojęzyczny, ale Białorusi. Aha, czyli mówi po białorusku. Oni tam na Białorusi mówią właściwie chyba w trzech językach, po białorusku, po rosyjsku, po ukraińsku. Jeszcze jest taki jakiś język, taki łączony, nie wiem jak się nazywa. Dobra, życzymy Bożego błogosławieństwa bratu. Tak jak słyszeliśmy dzisiaj, jest to takie pożegnalne nabożeństwo, ale już nie będziemy ronić łez, nie będziemy robić jakichś tam specjalnych pożegnań, bo to już zrobiliśmy wcześniej. Simon i Ewa wyjeżdżają, tak, już do Frankfurtu, tak, we wtorek wyjeżdżają. Szkoda na was, że gdzieś tam na jakieś antypody wjeżdżacie. Co wam, jakie pomysły, jak gdzieś tam wjeżdżać do jakiegoś, a to jego wina. Simon, pokajaj się. Okej, no nic, ale będziemy z wami na Facebooku, tak, będziecie nam posyłać te obrazki, żebyśmy mogli poglądać, jak wam się wiedzie. Będą się jeszcze uczyć, no młodzież, młodzi ludzie, więc trzeba się uczyć dzisiaj bez nauki, a nie rusz, ale będzie wam dobrze, tak? Razem, jak może być źle. Widzieliśmy, mogliśmy oglądać przez na weselu, że mieliśmy wrażenie, że pasujecie do siebie. No. Także niech Wam Bóg błogosławi. A może coś chciałbyś na koniec powiedzieć? Tak, bo nie wiem, czy... O to na koniec, tak? Dobra. Czemu mam taki plażowy stroju? Nie. No i tak... No dobra, to już będzie, sam będzie musiał. No dobra, to potem, tak? Dobra, okej, okay. Dobrze. Dobrze, okej, okay. A najgościa, który dzisiaj będzie usługiwał Słowem Bożym, przywitam za moment. A teraz powstańmy, zaśpiewamy pieśń pod tytułem...
Panie, chwalę imię Twe.
Panie, chwalę imię Twe i w trakcie tej pieśni bierzemy nasze oczywiście dziesięciny, a poza tym nasze ofiary i proszę o takie obfite ofiary, bo no, jeszcze remont trwa, a poza tym stwierdziliśmy, że trudno jest zrobić taki grafik sprzątania i w związku z tym zatrudniliśmy osobę, ale trzeba je będzie zapłacić, więc tak to już jest. No dobrze, śpiewamy i chwalimy Pana Boga pieśnią i portunetką.
Bracia i siostry, i chwała Bogu za to, że dał nam taki dzień od początku założenia świata, abyśmy mogli odpocząć od swojej pracy i skupić się wyłącznie na Tobie i oddać Ci chwałę, gdyż po to nas stworzyłeś. To jest tylko siódmy dzień, tylko jeden siódmy dzień, a sześć dni macie dla siebie, a jeden poświęcony tylko dla mnie i taki powinien być, aby oddać mi chwałę, mówi Pan. Raduje się serce moje, gdy przychodzicie i oddajecie mi chwałę, ale smuci się serce moje, gdy przez sześć dni często zapominacie o mnie. Nie to, żeby tylko mnie chwalić słowem, ale i czynem. Chcę mówić do każdego z was. Starajcie się usłyszeć mój głos, bo po to przyszedłem, aby was prowadzić, strzec i zaprowadzić was tam, gdzie wasze miejsce przygotowane jest. Nie zmarnujcie tego. O to gorąco was proszę. Nie mówcie, że nie jestem godzien, nie zasłużyłem, ale od tego wszystkiego ja was wybawiłem i chcę mówić do każdego. Jeśli upadłeś, szybko się podnieś. Nie trwaj w grzechu. Nie trwaj w buncie. Bądź pełen nadziei, pełen miłości nawzajem i do mnie, mówi Pan. Dziękuję Ci, Panie, za ten czas łaski, który trwa, że możemy Ci jeszcze oddawać chwałę i chcemy Ci oddawać chwałę, dokąd żyjemy. Prowadź nas, pomagaj nam, gdyż słabi jesteśmy, często upadamy, ale dzięki Tobie, który dajesz nam Ducha swojego, aby nas wprowadzał we wszelką prawdę. Wytrwamy, bo Ty przyszedłeś, aby doprowadzić do końca tych, którzy Tobie zawierzyli. Błogosławię wszystkich ofiarodawców w imieniu Twoim. Błogosławię to, co zostało złożone. Pomnażaj ku swojej chwale. Amen.
Jest taka ładna miejscowość w Polsce, gdzie trzy rzeki, tak? Trzy rzeki tam są. Wisła, Trześniówka, Smarkatka, tak? Trzy rzeki, może cztery, których brzegi są pokryte tarniną. I stąd nazwa Tarnobrzeg. I w tym właśnie tej miejscowości, gdzie rzeki są pokryte tarniną, gdzie brzegi rzek są pokryte tarniną, przynajmniej jedna z nich, w tej miejscowości jest też kościół. I pastorem tego kościoła jest Janusz Zarzycki wraz z małżonką Halinką i córką, Małgosią. Małgosią, są dzisiaj wśród nas i serdecznie ich przywitajmy. Tak a propos właśnie małżonki pastora, no to jest ona naszą wychowanką i możemy być z niej dumni. Pamiętam z dawien dawna, że zawsze Halinka razem ze swoją siostrą Jolą zawsze się angażowały w każde dobre dzieło, to pamiętam. I też, że były gościnne, to pamiętam. A Halinka piekła najlepsze ciasta w kościele, to też pamiętam. Chyba tak zostało, co? Czy nie rozwija swojego talentu? Potwierdzasz, tak jest. I dzisiaj ta rodzina piękna jest wśród nas. No i ja napisałem do Janusza, że u nas nie ma tak, że pastor siedzi w ławce. Każdy pastor ma swój dar i tym darem powinien się podzielić, przynajmniej w kościele Oaza powinien się podzielić swoim darem. I stąd dzisiaj właśnie usłyszymy od nich i słowo, i świadectwo. Proszę bardzo. A, w takiej kolejności. Dobrze, proszę bardzo.
I pozdrawiam serdecznie. Pastor już tutaj zapowiedział, czy powiedział o tym, że ja jestem wychowanką tej społeczności i bardzo się z tego cieszę. Pozdrawiam szczególnie tych, którzy mnie jeszcze pamiętają. Ja też niektóre osoby widzę i poznaję. To już 21 lat, kiedy mnie tutaj nie ma tak naprawdę. A 10 lat co najmniej w tej społeczności tutaj się wychowywałam, wzrastałam i naprawdę jestem Bogu za ten czas bardzo wdzięczna i tutaj pastorstwu też. A chciałam się podzielić takim krótkim świadectwem tego, co Bóg czynił w moim życiu czy w naszym życiu od momentu, kiedy odeszłam z tego kościoła. Wychodząc za mąż, za mojego męża i przeprowadzając się właśnie do Tarnobrzega. Na pewno każdy z was wie, że życie tutaj na ziemi to nie jest usłane różami. Nawet taką piosenkę nam tutaj brat jeden śpiewał, że życie to nie płatki róż, ale ciągła walka i ciągły trud. I faktycznie tak jest, ale to nie tylko o tym chcę powiedzieć. Kiedy przeprowadziłam się tam do Tarnobrzega, miałam takie przekonanie, że to jest właściwe miejsce. I mimo, że tutaj było mi bardzo dobrze, ja tutaj miałam dobrą pracę, ale wiedziałam, że Bóg chce czegoś innego. Nie wiedziałam, jakie są do końca Boże plany, ale wiedziałam, że Bóg na pewno się zatroszczy. A tak naprawdę przeprowadzałam się, w zasadzie to nie mieliśmy nic, tak można powiedzieć, 16 metrów, w których zamieszkałam razem z moim mężem i tylko wiarę, że Bóg się zatroszczy i o mieszkanie, i o moją pracę, i o całe nasze życie. Mój mąż nie był wtedy pastorem, ale wiedziałam, że to tak mnie Bóg prowadził, że to jest właściwe miejsce, i że tam po prostu musimy być. No wiemy wszyscy, Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Jeżeli mówi Bóg swoje słowo do nas, to On też nas prowadzi. To wcale nie musi być łatwe, ale On zawsze z nami jest. I tak było w naszym przypadku, czy w moim przypadku konkretnie, bo mówię tutaj o sobie. Bóg się naprawdę zatroszczył. Ja nie chcę o szczegółach opowiadać, chociaż one świadectwa są czasami istotne dosyć, ale nie chcę, bo to by zbyt długo trwało. Bóg w ciągu, od momentu, kiedy się tam przeprowadziliśmy, w ciągu pół roku mieliśmy już własne mieszkanie, co w momencie, kiedy pobieraliśmy ślub, no raczej nawet nam nie przyszło przez myśl, że będzie to możliwe. Później była kwestia mojej pracy, gdzie ja miałam naprawdę dużą wiarę, bo myślałam, że zanim ja się stąd przeprowadzę tam, to ja już tam będę miała pracę. No tak nie było. Bóg mnie tutaj w tym temacie doświadczył, ale był wierny. Bo po roku zasiłku, tak naprawdę w momencie, kiedy się kończył zasiłek, ja dostawałam pracę. I to naprawdę coś niesamowitego, dlatego że kiedy ja starałam się o tą konkretną pracę, okazało się, że tam już osoba jest zatrudniona. Kiedy ja wychodziłam z tego miejsca, mówiłam: Panie, ja wierzę, że to miejsce, bo tak Bóg mnie prowadził przez swoje słowo, że to miejsce jest dla mnie. I mimo, że tam ktoś już pracuje, ja wiem, że ja tam jednak będę. I po kilku dniach pani do mnie zadzwoniła i mówi, że ta osoba zrezygnowała. Ja tam do tej pory pracuję i dziękuję Bogu naprawdę, bo no, to jest właściwe miejsce, ta praca też. I w wielu innych rzeczach naprawdę Bóg niesamowicie nam błogosławił. Ale też nie chcę powiedzieć, że wszystko takie właśnie było bardzo proste, bo nie było. Ale Bóg jest wierny. I chciałam się podzielić takim psalmem, nawet wczoraj tak pytałam, Panie, co? Ale Bóg dał mi taki psalm, psalm 46, że warownym grodem jest nasz Bóg. Przewodnikowi chóru pieśń synów Koracha na nutę dziewicę. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego, Sela. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. Zburzyły się narody, zachwiały się królestwa. Odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba, Sela. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi. Łamie łuki i kruszy włócznie, wozy ogniem pali. Przestańcie i poznajcie, żem ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba, Sela. No chcę powiedzieć, że i to słowo dedykować też wszystkim, że wiemy, czym jest taki gród warowny. Możemy tam się schronić, możemy tam czuć się bezpiecznie w takim zamku otoczonym jakąś fosą czy murami wielkimi. Bóg jest takim schronieniem dla nas. Zawsze tam możemy znaleźć właśnie i schronienie, i pomoc, i poczuć się bezpiecznie. Dla mnie Bóg był zawsze taką ostoją i jest dalej. Mimo różnych sytuacji, które się w życiu zdarzają i będą zdarzać, chcę zawsze, aby właśnie tak było jak w tym psalmie, że Bóg jest ucieczką moją i moją siłą na każdy dzień. To u Niego szukam zawsze tego wsparcia, tej pomocy. I zawsze otrzymuję ją. Także jestem Bogu wdzięczna. Cieszę się bardzo, że mogę tutaj być. I naprawdę bardzo dobrze wspominam ten czas. Serdecznie Was jeszcze raz pozdrawiam i dziękuję bardzo.
Cieszę się ja także, że mogę być z Wami tutaj. Mimo, że się tutaj nie wychowałem, ale, że tak powiem, wziąłem wiele błogosławieństwa Bożego z tego miejsca, z tego zboru. Jak przyjeżdżałem na tak zwane randki do mojej żony, to zawsze też było nabożeństwo. Ale też błogosławieństwo w postaci właśnie mojej żony odebrałem i przeniosłem je tam, do Tarnobrzega. Więc ono się pomnożyło w Tarnobrzegu, także bądźcie, że tak powiem, zadowoleni, że to błogosławieństwo pomnaża się w innej miejscowości. Drodzy, zadam takie pytanie, ale takie bardzo osobiste. Czy jesteś dzisiaj gotowa, by przyjąć najważniejszy posiłek dzisiejszego dnia. Bo może myśl gdzieś już ucieka, a może uciekać, co będzie na obiad, albo już jest plan dobry na obiad. Myślę, że będą takowe, ale drodzy, Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. I jeśli, tak jak pastor już tutaj przede mną powiedział, nasz duch, nasze wnętrze, nasze serce właściwy posiłek otrzymuje, to znaczy karmimy się Słowem Boga, ożywionym przez Ducha Bożego, no to mamy się w środku dobrze, a potem przenosi się to na każdą sferę naszego życia. A więc chciałbym cię tym, co teraz powiedziałem, taki był mój cel, zachęcić, abyś był gotowy teraz przyjąć Słowo Boże. Ja jestem narzędziem, mam przekazać Słowo Boże. I modliłem się o to, ale to Boże Słowo ma moc i Duch Święty, który jest pośród nas obecny, chce dzisiaj dotknąć osobiście ciebie przez to Słowo, a także mnie. Drodzy, zanim przejdę do głównego tematu, króciutkie świadectwo o mocy Słowa. W roku 94, 2 lata po moim chrzcie wiary, otrzymałem Słowo podczas jakiejś konferencji dla liderów młodzieżowych. Co to znaczy otrzymałem? No szczególnie jakoś przypadło mi do gustu to złe słowo. Trafiło do mojego serca to lepsze słowo. Mianowicie Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 33. To jest nauczanie Jezusa, który mówi wcześniej o tym, że jest troska człowieka o to, co będzie jadł i pił, co się ubierze. I oczywiście są to rzeczy ważne, codziennie nam potrzebne. Ale Jezus w tym nauczaniu dochodzi do sedna sprawy i werset 33 to jest sedno sprawy. Słowo, które dotknęło mnie, tak licząc dobrze, ćwierć wieku temu. Ale na tyle mnie dotknęło, że do dzisiaj żyje w moim sercu i przynosi owoce. Owoce w mojej służbie, w mojej pracy zawodowej, w moim życiu rodzinnym. Błogosławione owoce. Tam jest napisane, zajrzyjmy do Słowa Bożego, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. To jest Jezusa słowo, przykazanie, aby iść w kierunku Bożego Królestwa, troszczyć się, szukać Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości. A po przecinku jest coś, co powinno uspokoić każdego. Dlaczego? Bo tam czytamy, a wszystko inne będzie wam dodane. Tłumaczenie Słowo Życia tego samego wersetu mówi, zabiegajcie w pierwszej kolejności o Jego Królestwo i Jego sprawiedliwość, a otrzymacie te wszystkie rzeczy, czyli te, o których wcześniej ja wspomniałem. I coś do ubrania, i coś do zjedzenia. Bóg się zatroszczy, ale Bóg ustanawia pewne priorytety, które obowiązują w Bożym Królestwie. Jeśli je poznajemy, to jedno. To jest bardzo dobrze, że możesz dzisiaj słyszeć Słowo Boże. Ale jeśli zaczynamy przyjmować je do swojego serca z wiarą, a później pozwalamy temu Słowu żyć w naszym wnętrzu, przekłada się to na naszą codzienność. Wtedy Słowo wydaje plon, rezultat. Jeśli chodzi o ten werset, towarzyszy mojej służbie, tak jak powiedziałem, ćwierć wieku i właściwie jest dokładnie tak, jak Pan Jezus powiedział. Najpierw Królestwo Boże, Jego sprawiedliwość. Co się przekłada w życiu codziennym? Boże sprawy, Boże Słowo na pierwszym miejscu. Posłuszeństwo Bogu. Nie mówię, że jeszcze doskonale posłuszny jestem, ale jest pewien kierunek. I Bóg przyznaje się, jakby ta druga część wersetu to nie jest zobowiązanie człowieka. Tam Jezus mówi, wszystko inne będzie wam dodane. To Bóg staje, jest gwarantem tego, że to słowo wypełni się. I wypełnia się w życiu wielu chrześcijan, także moim. Drodzy, a dzisiaj taki temat wiara kontra niewiara. Chciałbym powiedzieć trochę o jednym, trochę o drugim i chciałbym też, abyśmy na podstawie Słowa Bożego, a konkretnie pewnej historii z życia Gedeona, mogli zobaczyć, jak można przejść z miejsca niewiary i zwątpienia do miejsca wiary i zaufania. I żeby nie było tak różowo, albo zbyt różowo, zarówno postawa wiary, jak i niewiary zdarza się w życiu chrześcijan. Choć niektórzy mówią, że są bardzo mocni i zawsze mocni. Chwała Panu, jeśli tak jest w twoim życiu. Jak patrzę na siebie i troszkę usługuję ludziom w Kościele, widzę, że nie zawsze mocny jestem, ale oni też. Czasem troszeczkę jakby niewiara próbuje znaleźć miejsce w sercu. Więc będę mówił, myślę, o rzeczach praktycznych. A jak się ma sprawa naszej wiary? Najlepszym testem jest moment, kiedy przechodzimy przez próby i doświadczenia. Wtedy okazuje się, jak naprawdę wierzymy. Bo stanąć tutaj i powiedzieć wierzę jest stosunkowo prosto. Troszkę tremę trzeba swoją pokonać, powiedzieć tak, wierzę. Ale kiedy zdarzają się trudne sytuacje życiowe, często chrześcijanie zadają sobie pytanie, no chociażby dlaczego? Albo inne pytanie, no właśnie, czy ja ufam? Czy w tych okolicznościach życia, które mnie spotykają, a kilka przykładów za chwilę podam, czy ufam? Czy ciągle jestem tak mocny, jak chociażby w niedzielę, kiedy stanąłem i powiedziałem, tak, wierzę, w 100%. Cienia wątpliwości nie ma nawet. I spójrzmy, drodzy, do historii Gedeona. Księga Sędziów, rozdział 6, wersety od 1 do 6. Otwórzmy Słowo Boże i będziemy, ufam, że razem, do czego gorąco zachęcam wszystkich, aktywnie, jak to mawia pewien pastor, Mirek Zabłocki konkretnie, aktywnie słuchać. A więc Księga Sędziów i czytajmy pierwsze 6 wersetów. Mowa jest o synach izraelskich, narodzie wybranym. Potem czynili sobie synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midiańczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midiańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midiańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midiańczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy. I nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła. Gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i namiotami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza. A zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku. Tak, iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. I werset 6 mówi o narodzie wybranym. To chcę dzisiaj podkreślać. Zubożał wtedy Izrael bardzo przez Midiańczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. Drodzy, wydawałoby się, że skoro Izrael, skoro naród wybrany, to właściwie tylko błogosławieństwo. A może tylko, ktoś powie, dobre rzeczy powinny ich spotykać. Czasem myślimy, skoro chrześcijanin, skoro dziecko Boże, skoro nawrócił się do Chrystusa, to tylko dobre rzeczy. Tylko zwycięstwa i błogosławieństwo. Izrael znalazł się w momencie, i nie wszyscy Izraelici zdawali sobie z tego sprawę, niezbyt, jakby to powiedzieć, przyjemnym. Możemy tu różnych określeń użyć. Ja sobie podsumowałem tą historię, że z Izraelem na ówczesny czas było kiepsko. Boży lud musi się chować po skałach, jakieś tam groty zajmować, jakieś klepiska sobie urządzać w takich warunkach, aby cokolwiek móc się posilić. A przecież jest to Boży lud. W tej historii akurat, jeśli zwróciliście uwagę na sam jej początek, no to wiemy, że to, co ich spotyka, jest... Pan Bóg dopuścił to ze względu na to, że ich bardzo miłował. Może dziwnie zabrzmi teraz, ale Pan Bóg dopuścił to w ich życiu, w ich historii, ponieważ ich miłował, a oni postanowili czynić zło w oczach Pana, jak czytamy w pierwszym wersecie. Dlatego Pan wydał ich w rękę Midiańczyków na 7 lat. Ale nie wszyscy sobie z tego zdawali sprawę. Nie wszyscy wiedzieli, dlaczego znajdują się w takim położeniu, dlaczego muszą się chować gdzieś po skałach i mają problemy, żeby zabezpieczyć sobie, najprościej mówiąc, jedzenie na co dzień. No to drugi fragment. Tym razem idziemy dalej w tej księdze, wersety od 11 do 16. Oto właśnie, wszechmogący Pan wkracza do akcji. Tak jakby bezpośrednio, można powiedzieć, wkracza, bo posyła swojego anioła. I czytamy od 11 wersetu. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera. Podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego. Miał poczucie humoru, można by powiedzieć, anioł pana. Pan z tobą, mężu waleczny. Na chwilę zatrzymajmy się na tym fragmencie, na tym jednym zdaniu. Pan z tobą, mężu waleczny. Oto widzimy Gedeona, Izraelitę, który chowa się po tychże skałach, a więc raczej wniosek jest taki, boi się, żyje w strachu i lęku, tak jak zresztą pozostali Izraelczycy. A Pan do niego przez anioła mówi słowo, które troszkę zmienia perspektywę. Pan z tobą, mężu waleczny. Za chwilę, jak będziemy czytać ten fragment, dowiemy się, co sam Gedeon myśli o sobie. Nie jest to samo, co Bóg myśli o nim. Podobnie może być w życiu chrześcijan. Czasem narodzony na nowo, ten, który nawrócił się do Chrystusa, może myśleć inaczej o sobie, aniżeli Bóg o nim myśli. I historia Gedeona niech będzie dla nas pewną lekcją albo taką wędrówką, jak przejść od tego niewłaściwego myślenia, jeśli masz z tym problem. Albo jeśli usługujesz komuś, kto ma z tym problem, będzie to dla ciebie cenne. Od tego niewłaściwego myślenia do tego, by jakby spojrzeć na siebie tak, jak patrzy na mnie Bóg. I oto czytajmy dalej. Po tym, jak już anioł pański go przywitał tym pięknym powiedzeniem: Pan z tobą, mężu waleczny. Nijak w tym momencie nie miało się to do rzeczywistości, w której funkcjonował Gedeon. Ale Pan się nie myli. Nawet jak człowiek myśli niewłaściwie, to Pan się nie myli. Pan myśli właściwie o tobie. Pan myśli i traktuje cię właściwie. Ważne jest jednak, abyśmy to przyjmowali, co Boże Słowo mówi o nas. I oto, 13 werset. A Gedeon rzekł do niego, bardzo grzeczny był też Gedeon, za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas. Potomek Bożego narodu, znający z historii, ojciec synowi przekazywał historię, co się wydarzyło, jak wielkie rzeczy uczynił Pan dla tego narodu, ale z jego ust padają niezwykle gorzkie słowa. Pan nas porzucił. Być może bliskie jest czasem to myśleniu i twojemu, czy mojemu. Kiedy coś się dzieje nie do końca przyjemnego, trudnego i przeciągającego się w czasie i myślimy sobie, wyznanie jeszcze właściwe mam, wyznaję, ale jak nikt mnie nie widzi, gdzieś głęboko w sercu myślę, no jakby Pan mnie porzucił. Bo dlaczego? I może być tutaj wiele pytań. Dlaczego? Ale idźmy dalej w tej rozmowie, w tym spotkaniu jest ciąg dalszy. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków. Przecież to ja cię wysyłam. To Bóg mówi do Gedeona. Do Gedeona, który nie najlepiej myśli o sobie i sytuacji, która go spotkała, zresztą nie tylko jego współbraci Izraelitów. I 15 werset czytamy znowu, bardzo poprawny, grzeczny Gedeon. I tak, on zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? I tu pojawiają się słowa, które pokazują, jak on myśli o sobie. Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów. Ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. Kiedy czytam to właśnie, co Gedeon tutaj mówi, mam wrażenie, jakby chciał powiedzieć, takie wrażenie odnoszę, że pomyliłeś się, Panie. Oto trafiłeś do najbiedniejszych wśród Manasesytów, najmłodszy w domu mojego ojca. Takie są myśli, tak siebie widzi Gedeon, ale niezależnie od tego, co myśli człowiek, Pan się nie myli. Jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, stałeś się, upamiętałeś się, uwierzyłeś, przyjąłeś przez wiarę zbawienie z Bożych rąk, za darmo, z łaski, stałeś się dzieckiem Boga. I nawet jak przychodzą gorsze dni, gorsze sytuacje, albo co gorsza, trudniejsze okresy czasu, że coś trwa nie dzień, dwa, ale pół roku, rok, a może i dłużej, nie przestajesz być dzieckiem Boga. To jest ważna nie tylko myśl, ale świadomość, która powinna nam towarzyszyć, o którą czasami potrzebujemy powalczyć, bo okoliczności próbują nas jakby wyprzeć z tego stanowiska, kim jesteśmy w Chrystusie. No to Pan, jak powiedziałem, który się, oczywiście zgadzamy się do tego, że nigdy się nie myli, nie tylko w stosunku do Gedeona. Pan nie myli się też w stosunku do ciebie i do mnie. Jeśli mówi, że jesteś cenny, cenna, to tak jest. Jeśli mówi, że jest wszechmogący, to w twojej sytuacji nie przestaje być wszechmogący. Drodzy, werset 16. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, to mówi Bóg. Ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midjańczyków jak jednego męża. Do tej pory nikomu w Izraelu nie przyszło do głowy, aby powstać przeciwko dość licznemu i nieprzyjemnemu okupantowi. Nie przyszło im to do głowy. Bali się. Zamiast walecznego ducha i takiej mężnej, odważnej postawy, chowali się po skałach. Jedli to, co im zostawili Midjańczycy. Było kiepsko z nimi. Ale Pan przemawia do tego człowieka, który jest napisane, najbiedniejszy wśród Manasesytów jest jego ród. On najmłodszy w domu swojego ojca, ponieważ ja będę z tobą. Pobijesz Midjańczyków jak jednego męża. I drodzy, wydawałoby się, że to niemożliwe, gdyby nie powiedział tego Pan Bóg. Jeśli Pan Bóg coś mówi, to jest możliwe. A więc krótka analiza. Po pierwsze, myślenie Gedeona. Chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli myśleniu Gedeona w kontekście wybranego przeze mnie tematu wiara kontra strach. Po pierwsze, Gedeon nie do końca zdaje sobie sprawę, dlaczego razem z innymi jest pod okupacją wroga. Nie do końca sobie zdaje sprawę. Nie wszystko rozumie. On widzi tylko rezultat. Nie do końca sobie zdaje sprawę, że jest to efekt tego, że Izraelici czynili zło w oczach Pana. Bo stwierdza, Pan nas porzucił. Druga rzecz, myślenie Gedeona, to jest człowiek, który żyje, zresztą nie tylko on jeden, w strachu. Naród wybrany, człowiek, który go reprezentuje, żyje w strachu. Jak już wcześniej podkreślałem, to myśli, że Bóg go porzucił, zresztą nie tylko jego. Bóg nas porzucił, tam się pojawia to stwierdzenie nas. I wreszcie czwarta taka myśl, sam Gedeon ma kiepskie myśli o sobie. Warto, kiedy próbujemy się przyjrzeć jego myśleniu, zastanowić się nad samym sobą. Co ja myślę o sobie? Co ja myślę o sobie? Kiedy jestem w tej codzienności, kiedy przyjdzie poniedziałek, środa, czwartek, piątek, co myślę o sobie? Czy myślę w kategoriach dziecko Boga, odkupiony przez Chrystusa, ten, którego Bóg ochrania i strzeże? Czy myślę nieco inaczej? Drodzy, teraz pewna ilustracja, ponieważ jestem pastorem i jednocześnie aktywnym sportowcem, posłuszę się pewną ilustracją z meczu piłki nożnej. Mecz miał miejsce 20, jeśli dobrze pamiętam, 6 lipca, więc niedawno. Kategoria moja, jeśli chodzi o rozgrywki, to już old boys, czyli nie wiem, jak dokładnie przetłumaczyć, starsze chłopaki, niech będzie. Najstarszy, który ostatnio grał z nami w turnieju, miał 65. Dawał radę. Ja jestem troszkę młodszy. No to, drodzy, mecz towarzyski, wyjazdowy nasz. Ja reprezentowałem barwy Strzelec Dąbrowica. Taka piękna nazwa. A przeciwnikami naszymi byli chłopcy, starsi chłopcy z drużyny Kolejarz Knapy. Bo blisko tam kolej dobrze działa. I oto, drodzy, ciekawa ilustracja. Gramy mecz. Oni wyszli pięknie ubrani. Było ich kilkunastu na boisku. No, grali u siebie. Mecz miał być na połowie boiska, no bo starsze chłopaki już nie bardzo tak dają radę, żeby po całym pobiegać. A my się liczymy. Ilu nas jest? Dwóch, trzech. Tam chyba po siedmiu miało być. Czterech, pięciu. Trochę mało, ale ktoś mówi, może jeszcze ktoś dojedzie. No jest szansa. Uzbieraliśmy w końcu siódemkę. Wychodzimy na pierwszą połowę, słuchajcie. Nie wiem, co się działo w tym dniu, ale podania i strzały na bramkę miały taką dokładność, że gdybyśmy nawet dostali rzut karny, to byśmy z karnego na aut chyba wykopali piłkę zamiast do bramki. Totalnie beznadziejnie, zerowa skuteczność podań i strzałów na bramkę. Stąd po pierwszej połowie liczba strzelonych bramek zero. Natomiast przeciwnicy, kolejarz Knapy, nie spali w tym czasie, strzelili nam trzy. No więc miało być fajnie, mieliśmy pograć, miał być w miarę dobry wynik. Jest 0-3 do pierwszej połowie. Jak to mówią w telewizji, w przerwie powiedzieliśmy sobie parę słów. Może nie w szatni, ale na boisku, tam gdzieś żeśmy się zebrali. Powiedzieliśmy sobie parę twardych słów. Ja powiedziałem jedno, panowie, trzeba no, poprawić skuteczność podań, celność, będzie lepiej. I słuchajcie, można myśleć w tym meczu w kategoriach przegrywam 0-3, statystycznie powinno wyjść 0-6 po drugiej połowie. No to szkoda było w ogóle jechać na taki turniej, na taki mecz. Ale nasze myślenie, i tu chcę na to zwrócić uwagę, na ten zabawny przykład, ale myślenie, ja schodząc na przerwę myślałem sobie w kategoriach, oni wcale nie są lepsi od nas. Po prostu my niedokładnie podajemy, niedokładnie strzelamy. Jak to poprawimy, będzie dobrze. Druga połowa, po tych paru twardych słowach w przerwie wychodzimy na boisko, walczymy jak zawsze, ale z tym razem już skuteczność jest lepsza. Celność może jest lepsza. Kolega strzela bramkę na 1-3, później na 2-3. I właściwie doliczony czas gry. Mamy rzut rożny. Ja gram w tym momencie na boisku, bo tam mieliśmy pewne zmiany, czyli dojechało paru chłopaków, można było jeszcze kogoś tam zmienić od czasu do czasu. Ale wiedząc, że Adam dobrze dośrodkowuje, mówię do niego, słuchaj, wejdź za mnie i jest róg, ty to zrób. Cała drużyna przeciwnika, prawie wszyscy nasi zawodnicy zebrali się pod polem karnym. Wszyscy liczyli na to, że Adam jak zwykle dośrodkuje właśnie w to, tuż przy bramkarzu i chcą wybić, prawda, ostatnie sekundy meczu. A Adam załatwił wszystkich. Zamiast tutaj przesunął piłkę lekko na przedpole do Kazika. A Kazik nijak nie mógł sobie trafić w piłkę w tym meczu dobrze, dokładnie, przez cały mecz. Tym razem dostał dobre podanie i strzelił gola. 3-3. Sędzia odgwizdał koniec meczu. Cieszyliśmy się, ja zresztą mówiłem, dziękowałem przeciwnikom za mecz, mówiąc, panowie, pierwsza była wasza, ale druga już nasza. Nie zaprzeczali. I drodzy, ilustracja, nieco zabawna, prawdziwa zarazem, ale jak to jest w życiu? Teraz przejdźmy do życia. Może czasem wydaje ci się, mi się czasem tak wydawało niejednokrotnie, że przegrywam, jestem chrześcijaninem, ale przegrywam 0-1. Nie w meczu już, ale na przykład dowiedziałem się, że ktoś bliski mi jest chory. Nie na przeziębienie, które minie po 2-3 dniach, ale trochę poważniej. Dowiedziałem się na przykład, że ja niebawem muszę odejść z miejsca pracy, gdzie spędziłem wiele lat. Możesz dodać do tego inne sytuacje, o których można powiedzieć 0-1, a nawet 0-2, a może 0-3. Czyli przykład, nie udaje ci się, nie poszło ci na studiach. Semestr czy rok cały do poprawki, do powtórki. Nie wiedzieć się w szkole, mówisz jest 0-1. Coś nie tak idzie w służbie, jesteś w służbie, ale z różnych powodów za dużo przeciwnych wiatrów na ciebie wieje. Albo nawet coś nie układa się w relacjach rodzinnych czy małżeńskich. Sprawy nie idą tak, jakbyś chciała. A nawet patrzysz, mija czas, a sytuacja zamiast się poprawiać, się trochę pogorszyło. Powiem szczerze, 29 lat jestem chrześcijaninem. Tym, który upamiętał się i przyjął Chrystusa do swojego serca. I nie mówię o rzeczach, które są mi obce. Te przykłady też skądś wziąłem, albo z własnego życia, bądź z posługi duszpasterskiej. I drodzy, jest pytanie bardzo istotne, które sobie zadaję i chciałbym je dzisiaj także tobie zadać. Co wtedy robisz, kiedy jest 0,1, a może mówisz jest 0,2, bo nieszczęście lubią chodzić parami, albo 0,3. Ale jeszcze ważniejsze pytanie. Co myślisz w tej sytuacji o Bogu i o sobie samej, czy o sobie samym? To jest niezwykle istotne, jak odpowiadamy w takich sytuacjach na te pytania. Gedeon, wspomniany wcześniej, a przecież z obfitości serca mówią usta, wypowiada słowa, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu, teraz zaś porzucił nas. Boży człowiek, z Bożego narodu pochodzący, a jednak niekoniecznie wypowiada właściwe słowa, znaczy to, że w jego sercu jest to, co powiedział. Wspomniany już werset tłumaczy się, mój ród najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. To Gedeon o sobie. Ale co ja myślę w sytuacjach trudnych, gdy jest 0-3 w pierwszej połowie? Czy myślę, że będzie 0-6 po całym meczu, czy raczej podniosę się? Pan mnie podniesie, wyrównam, rozprawię się z każdą tą przeciwnością i w zwycięstwie Pana pójdę naprzód. Być może za przykładem Gedeona, ale takie myśli czasem pojawiają się, niekoniecznie, że są twoje, ale może czasem się pojawiają. Jestem do niczego, zawaliłem sprawę, innym się udaje, a mi nie. Jest beznadziejnie, mam dość tego, co się dzieje i mam dość, czasami niektórzy mówią, samego siebie. Kaznodzieje przecież głoszą w Kościele, że powinno być zwycięstwo, sukces, a najlepiej od sukcesu do sukcesu. A u mnie w tym momencie akurat jest tak, że zamiast do przodu to zupełnie odwrotnie. I drodzy, może się zdarzyć dziecku Bożemu sytuacja, że jeśli pójdzie za tym torem myślenia, który jest bardzo blisko nas w takich sytuacjach, nie trzeba nic robić, żeby tak myśleć, możemy pogrążyć się w złym nastroju. Jeżeli sprawa będzie się przeciągać, możemy popaść w tak zwaną depresję. I drodzy, czasami duchowo ktoś powie, ubierze to w piękne słowa, powie, no pustynia duchowa. A może nikomu nie powie, bo pomyśli sobie, Bóg o mnie zapomniał. I drodzy, co się wówczas, kiedy taki tor myślenia pozwalamy jako ludzie, żeby jednak miał bieg w naszym umyśle, w naszym sercu. Niestety rezultat jest taki. Zamiast wiary do mojego serca wszelkimi możliwymi sposobami wciska się niewiara. Za niewiarą wędruje, i tutaj kilka słów, zwątpienie, strach, lęk i niepokój. Będzie pozytywna część kazania jeszcze. Przed nami, ale mówię o sytuacjach, które zdarzają się ludziom, także mnie. Nie mówię o czymś, czego nie znam. Drodzy, pewna uwaga, jeśli już do takiego momentu dochodzi, to powiem tak, strach, lęk i niepokój to jest początek dużych kłopotów. Nie okoliczności, nie wynik, że jest 0,1, ale jeśli dojdziemy do momentu, w którym powiemy sobie, boję się, bardzo się boję, codziennie się boję, nie wiem, jak to będzie. I drodzy, przechodzimy teraz do tej lepszej części kazania. Do tej lepszej części kazania, czyli na przykładzie Gedeona będziemy chcieli zobaczyć, jak krok po kroku Gedeon przechodzi od niewłaściwego myślenia do tego, co Bóg rzeczywiście o nim powiedział. Ale jeszcze wcześniej, bo mam to w swoich notatkach, gdyby się zdarzyło tobie, droga siostro, bracie, przyjacielu, taka sytuacja, że obserwujesz, że tym torem gdzieś biegną twoje myśli, tak nie tylko przez chwilę, ale nieco dłużej. Zachęcam cię, wręcz nawet wzywam z tego miejsca, masz prawo powiedzieć stop tym niewłaściwym myślom. Wręcz nawet, żeby twoje zdrowie i kondycja duchowa i zdrowie fizyczne się poprawiło, masz prawo przeciwstawić się takiemu tokowi myślenia. Zgodnie zresztą z wersetem, który mówi, przeciwnik czy diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocniej w wierze, a ucieknie od was. A więc jeśli ja to zrobię, jeśli ty, i to jest bardzo ważne, ty, no trudno, żebym ja za kogoś albo ktoś za mnie. Dajemy stop tym myślom. Gdyby ktoś pomyślał, że to takie, nie wiem, czy drastyczne to dobre słowo, że tak się przeciwstawiamy, pewnego razu Jezus powiedział na propozycję Piotra, niezbyt dobrą, niewłaściwą, idź precz ode mnie, szatanie. Jezus się przeciwstawił niewłaściwemu myśleniu, które akurat Piotr tam zaproponował. Ale drodzy, kiedy jest 0-3, zachęcam do tego, byśmy po pierwsze przeciwstawili się złemu myśleniu, a po drugie nigdy się nie poddawali, ale wzięli się za odrobianie strat, tak jak w tym meczu. Z 0-3 do 3-3. A teraz Gedeon. Gedeon rozkręca się, pozwólcie, że takiego słowa użyję w cudzysłowie, powoli. Dlaczego? No, przy pierwszym spotkaniu z aniołem Pana dość skutecznie próbuje się obronić, że to nie on, że nie przez niego, ale Pan się nie myli. Pan mówi, ja cię posyłam, ja będę z tobą, dlatego zwyciężysz. Ale co się dzieje dalej? 6 rozdział Księgi Sędziów, wersety 27 i 8. Żeby pokazać, że to jest pewien proces. Nie wszystko w życiu naszym też jest pstryk i tak jak trzeba. Już jest tylko i dobrze, i bardzo dobrze w naszym myśleniu. To jest pewien proces, kiedy nasze serce, nasz umysł jest przemieniany przez Boże Słowo. Oto Gedeon, 27 werset, wziął więc 10 mężów spośród swoich sług i uczynił, jak mu powiedział Pan. Ponieważ jednak bał się domowników swojego ojca i obywateli miasta, aby uczynić to w dzień, uczynił to w nocy. A gdy wstali wcześnie rano obywatele miasta, oto ołtarz Baala był zburzony. A słup, który był obok niego ścięty na nowo, zaś w zbudowanym ołtarzu złożone było całopalenie z drugiego cielca. Gedeon jeszcze nie jest bardzo odważny. Chrześcijanie też nie od razu są bardzo odważni, nie zawsze są bardzo odważni w różnych przedsięwzięciach, które Bóg kładzie im na serce i w osobistych jakichś zmaganiach życiowych. Więc Gedeon myślę, że jest dobrym przykładem, od którego możemy sporo się nauczyć, że jest w pewnym procesie, bo oto postanawia, to jest ważne, zlikwidować posągi bożka Baala. Dobrą rzecz zrobił facet, bardzo dobrą. Właściwie Bogu o to chodziło, żeby on to zrobił. Ale ponieważ bał się, zrobił to w nocy. Jeszcze nie był na tyle odważny, żeby w dzień, w nocy. A więc jest zmiana, już coś się dzieje, coś pozytywnego. Gedeon już się nie chowa gdzieś tam po skałkach, ale trochę zaczyna działać. Drugi krok, kochani, werset 33, a szczególnie polecam 34. Wtedy zebrali się razem wszyscy Midjańczycy, Amalekici i ludzie ze wschodu, przeprawili się i rozłożyli się obozem w dolinie Jezreel. Lecz Gedeona ogarnął duch pański. Tak, iż zadał w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Drodzy, wróg się nie zmienił. Przeciwność, z którą się zmagał cały Izrael, przeciwności czy przeciwnicy, nie pierzchli jak poranna mgła. Nadal istnieją. Ale myślenie, to co jest w sercu Gedeona, jest już przemieniane przez Boga. I jeśli w naszym życiu dzieją się rzeczy podobne, że nasze myślenie, nasze wnętrze jest przemieniane przez Boga i Jego Ducha Świętego, nawet jak okoliczności jeszcze się nie zmieniły tak, jakbyśmy chcieli, to jest już zapowiedź tego, co tutaj pastor powiedział. W duchowej sferze już dzieje się coś pięknego, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w materialnej, namacalnej rzeczywistości twojego dnia codziennego. Tylko pozwól Bogu, pozwalaj Mu codziennie, aby twoje wnętrze było przemieniane przez Jego Słowo, a więc czytaj Słowo, słuchaj Słowa i wierz w to, że Duch Święty przez to Słowo oddziaływuje na twoje wnętrze. A zatem wszyscy Midjańczycy, Amalekici i ludzie ze wschodu stają przed Izraelem. W Izraelu dotąd nie zjawił się człowiek, który mógłby stanąć naprzeciwko nich. Pan wybrał, po ludzku rzecz biorąc, niekoniecznie najlepszego kandydata, po ludzku patrząc, bo sam kandydat nie był przekonany, czy to właściwy wybór. Ale Pan się nie myli. Jeśli Pan ciebie powołał, to się nie pomylił. Nawet jeśli dzisiaj wydaje ci się nieco inaczej, inaczej myślisz, jeśli Pan cię powołał, On się nie pomylił. Być może chodzi o tą przemianę, aby jeszcze coś Bóg w twoim sercu, umyśle zmienił. Odnośnie spojrzenia na okoliczności, na siebie samego, na potężnego Boga. Ale nie tylko to. Te dwa wersety są niezwykle cenne, ponieważ 34 szczególnie dla mnie osobiście cenny, czytamy, lecz Gedeona ogarnął Duch Pański. Już dzisiaj padło tutaj, pastor powiedział, że z Duchem Świętym wszystko jest możliwe. Jakie wspaniałe zdanie. A tutaj czytamy, że ten kiedyś wystraszony Gedeon, być może kiedyś, a może dzisiaj widzisz siebie w takiej postawie, pozycji wystraszonego człowieka, bojącego się, co będzie, a jak z tym, a jak z tamtym się uporasz. Zwróć uwagę na Ducha Bożego. Zatroszcz się o to, abyś był codziennie, była napełniana przez Ducha Bożego, Jego mocą, obdarowywana przez Niego Jego mądrością, obdarowywana przez Niego Jego odwagą, bo to Duch odwagi, Duch trzeźwego myślenia, mocy, Duch Święty. I kiedy spoczął, czy ogarnął Gedeona Duch Pański, no to już się zaczęło. Zaczyna się. Niech drżą Midjańczycy, a nawet pozostali też, Amalekici i ludzie ze wschodu. Przeczytałem sobie inne tłumaczenia tego wersetu, bo na tyle był dla mnie szczególny, że stwierdziłem, co to znaczy. Nie doszedłem sedna może sprawy, ale inne tłumaczenie mówi tak, odnośnie tego, że ogarnął go Duch Pański. Nowa Biblia Gdańska, czytamy, a Duch Pański przyoblukł Gedeona, tak jest napisane. Tłumaczenie z Biblii Księdza Wójka, a Duch Pański oblukł Gedeona. Tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia, a Duch Jahwe okrył Gedeona. Ale mi to wystarczy, że Duch Pana z Gedeonem, Duch Pana z mężem walecznym. Nie dlatego, że mąż był waleczny, ale dlatego, że Duch Pana na nim spoczął. Dlatego Gedeon to mąż waleczny. I staje do walki. Do tej pory nie przyszło mu do głowy ani nikomu innemu. A więc jeśli coś jest do zrobienia, kochani, w naszym życiu, osobistym, rodzinnym, zawodowym, w służbie, najlepiej jest jak w Duchu Pana, który spoczywa na nas, zaczynamy działać. Jak zatroszczymy się o to, aby żyć w namaszczeniu Ducha Bożego codziennie, to znaczy nie zasmucać Go, bo Paweł mówi, napełniajcie się Duchem. Nie zasmucajcie ale Ducha Bożego, ale bądźcie pełni Ducha. To jest dla nas, to jest dla dzieci Bożych. Być pełnym Ducha w niedzielę, super. W poniedziałek też można. We wtorek tak samo. Jeśli postawimy sobie to jako pragnienie, jako cel, będziemy ludźmi pełnymi Ducha Bożego. A wtedy patrzymy z troszkę innej perspektywy na to, co się dzieje w naszym życiu. Na problemy, które mamy, bo któż ich nie ma. Pastor nie ma problemów? Ma. Wy nie macie? Mamy. Dopóki żyjemy, problemy są nieodłączną częścią życia. Ale Duch Pana, ale Jego Słowo, i drodzy, Księga Sędziów, już będę kończył, ale jeszcze ważny moment. Wersety, 7 rozdział, wersety od 1 do 7. Tu już czytamy Jerubal. O Gedeonie czytamy Jerubal. To jest Gedeon wraz z całym swoim zastępem wstał wcześniej rano i rozłożyli się obozem u źródła Harod. Zaś obóz Midjańczyków miał na północ od wzgórza More w dolinie. I rzekł Pan do Gedeona, ciekawe, zaliczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midjańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał, kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. I rzekł Pan do Gedeona, Niezwykła historia. Jeszcze zastęp jest zaliczny. Tam liczny wróg, a Pan mówi, jeszcze zastęp jest zaliczny. I dalej instrukcje, które zostaje Gedeon. Sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast ciebie ja ich tam wypróbuję. O którym ci powiem, ten pójdzie z tobą, żaden zaś z tych, o których ci powiem, ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. Sprowadził więc zastęp nad wodę, wtedy rzekł Pan do Gedeona. Każdego, który chłeptać będzie wodę językiem, jak pies chłepce, odstaw osobno, tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła 300 mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. Rzekł Pan do Gedeona, przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midjańczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości. Pan i 300 mężów, już nie czytamy całej historii, to jak macie czas przy niedzieli, zachęcam, szerszy fragment przeczytać, jeszcze więcej skorzystać z tej historii. Zwycięstwo. Przez Gedeona Pan wybawia Izrael spod okupacji obcych wojsk. Drodzy, nie wiem, jakie są dzisiaj, bo skąd mógłbym wiedzieć, okoliczności twojego życia. Nie wiem, na ile dzisiaj jest ci potrzebne to kazanie, na ile jutro ci będzie potrzebne to kazanie, ale zachęcam do pewnej postawy. Jeśli odnotowujesz dzisiaj, albo odnotujesz jutro, albo za miesiąc wynik 0 do 1, 0 do 3. Przypomnij sobie mecz. Jak się skończył mecz? 3-3. Ale w przerwie my powiedzieliśmy sobie nie tylko kilka twardych słów, jak pastor odpowiedział mi tutaj. Myślenie o sobie samym, myślenie o Bogu. Spróbujmy powalczyć o to, aby nie było zależne od okoliczności, bo te będą się zmieniać. Ale by było według Bożego Słowa i inspirowane przez Ducha Bożego. Tego, drodzy, wam życzę. Amen.
No to, bracie pastorze, dodałeś nam odwagi. Oczywiście, bardzo piękne słowo, dziękujemy bardzo. I tak właśnie jak Gedeon, tak powinniśmy właśnie działać. Z zaufaniem do Pana Boga. A Pan Bóg nas tak też wychowuje, krok po kroku, aby nas doprowadzić do poziomu odwagi i działania. Dzisiaj, gdy jechaliśmy samochodem właśnie z Moniką, jesteś Moniko, a tam, i rozmawialiśmy o tym, że każdy z nas ma coś do wykonania, jakieś dzieło. Dzieło do wykonania. Pan Bóg nas powołuje, ale mamy jakieś dzieło do wykonania. Nie jesteśmy bezczynni, nie możemy być bezczynni, że nawróciliśmy się i już tylko czekamy na wzięcie do nieba. Za 5 lat, za 10, za 100. Nie. Pan Jezus powiedział, że ja czynię dzieła mojego Ojca, ale też i w tym samym kontekście powiedział, że daje uczniom dzieło do wykonania, posyła ich i oni też mają coś zrobić w tym życiu, będąc uczniami Pana Jezusa. I tak samo ty i ja jesteśmy na tej ziemi i mamy coś do wykonania. I tak jak w przypadku Gedeona, właśnie Pan Bóg mówi, posyła nas, abyśmy coś wykonali. Posyłam was, abyście szli, głosili Ewangelię. To jest zadanie dla każdego. Iść i głosić Ewangelię. Iść i być dla innych drogowskazem. A poza tym jeszcze są jakieś oczywiście zadania specjalne. Pan Bóg w tym czasie nas wychowuje, przemawia do nas, zachęca i w najlepszym przypadku, na co możemy zawsze liczyć, gdy chcemy coś czynić, posyła swego Ducha Świętego, który ogarnia nas, przyobleka nas i możemy iść i wykonać Boże dzieło. Bardzo ciekawą rzeczą jest być uczniem Pana Jezusa. Jeszcze ciekawszą jest być posłusznym Panu Bogu i czynić Jego zadanie. Nie możemy być bezczynni tutaj na ziemi. Mamy zadanie do wykonania i to zadanie, myślę, chcemy wykonać, a Duch Święty tylko czeka na gotowe serca i ogarnie tego człowieka i to wykonane zadanie będzie wielkie i potężne, jak w przypadku Gedeona. I o to właśnie módlmy się. Módlmy się, żebyśmy i znali swoje zadanie i je wykonali jako uczniowie Pana Jezusa. Każdy z nas ma swoje zadanie. Oczywiście mamy swoje rodziny, mamy pracę, obowiązki różne. Deskę trzeba przybić i tam różne są rzeczy, które trzeba robić, ale jako uczniowie Pana Jezusa mamy też jakieś konkretne zadanie do wykonania, a najważniejsze, ratować tych wszystkich ludzi, którzy bez Boga giną, ratować ich i głosić Ewangelię. I w tym tygodniu właśnie jest ta szansa, abyśmy to zrobili razem i w rykach. Nie wiem, co chcesz powiedzieć. Chodź, powiesz. Jak powiedział Pan Jezus w pewnym fragmencie, co ma zrobić, czyń rychło.
Ja zwykałem do końca. Jak modliliśmy się, to takie miałem, tak pytałem Pana, jakie ma do nas słowo dzisiaj. I zazwyczaj mam takie słowo, które Bóg mówi do mnie bezpośrednio. Dzisiaj mam fragment z Kolosan, który wierzę, że bardzo pasuje też do brata kazania, który mówił do brata pastora. To jest 2:6. Jak więc przyjęliście Chrystusa Pana, tak w Nim chodźcie. Wykorzenieni weń i zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Bardzo ważne na końcu jest to właśnie dziękczynienie, bo Jezus wszystko dla nas zrobił i czy po wszystkim tym, co On zrobił dla nas, czy jest dziękczynienie. Ewangelizacja w rykach, czyli ta grupa przyjeżdża na godzinę 15 i oni będą tam się rozkładali, więc o 15 godzinie już byśmy tam chcieli zacząć na rynku, rynek stary w rykach.
A my w sobotę, oni piątek, my w sobotę o godzinie 11 zaczynamy na placu po Farze na Starym Mieście. Kto może, niech do nas dołączy każdy człowiek chętny do pomocy na wagę złota. Dobrze, powstańmy do modlitwy. Myślę, że zostaliśmy mocno zachęceni tym słowem. I prawda jest taka, że tak jak Bóg wybrał Gideona i wzmocnił go, wyposażył go Duchem Świętym i posłał do działania, tak też chce uczynić i czyni z każdym z nas. Każdym z nas, jeśli czujemy, że jesteśmy Jego uczniami. Chyba, że tego nie czujemy, no to mówi się trudno. On swoje zadania tylko wykonuje wobec tych, którzy są Jego uczniami. Więc bądźmy, o to się starajmy, żeby być Jego uczniami. Módlmy się. Panie Boże nasz, dziękujemy za to dzisiejsze słowo Twoje. Panie Boże nasz, dziękujemy, że Ty chcesz każdego z nas widzieć tak, jak tego Gideona widziałeś. Może czujemy się gorsi, słabsi od innych i nie jesteśmy rzeczywiście na pierwszej linii, błyszczący. Panie nasz Boże, ale Ty chcesz każdego posłać, Ty chcesz każdego użyć, Panie nasz i Boże. I dziękujemy Ci, że tak dzisiaj tym słowem do nas mówisz i zachęcasz. Panie Boże nasz, niech Twój dobry Duch Święty ogarnie nas, Panie nasz Boże, abyśmy wykonali to zadanie, do którego nas powołałeś, a każdy z nas ma swoje zadanie do wypełnienia i jedno podstawowe, aby innych ostrzegać, aby być świadectwem Twoim, aby prowadzić ich do Ciebie, ratować ich przed wiecznym zginieniem. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci, że Ty nas tak właśnie widzisz, jak widziałeś Gideona. Tak właśnie nas wyposażasz, jak wyposażyłeś Gideona. Tak właśnie nas posyłasz do wielkich dzieł, jak posłałeś Gideona. Panie nasz Boże, i pomóż nam, każdemu z nas, uwierzyć w to Boże i chwycić ten pług w ręce i przystąpić do dzieła. Dziękujemy Ci, Panie nasz Boże, i wywyższamy Ciebie. Jesteś dobry, wspaniały, Panie nasz Boże, i w każdym z nas widzisz swojego wojownika, widzisz instrument, który chcesz użyć dla swojej chwały, dla wielkich dzieł. Panie Boże, nie ma nudy w Twoim królestwie. Panie nasz, tam jest, są ciekawe rzeczy, są przygody. Panie Boże, są wielkie dzieła, które czekają każdego, który chce się podjąć tej współpracy z Tobą, Panie Boże, z Twoim królestwem. Dziękujemy i wywyższamy. Amen. Amen. Kończymy. Okej, jeszcze Ewa coś chciała powiedzieć. Tak, teraz? Please. Zanim zaśpiewamy, zespół może się przygotować, a w tym czasie Ewa, kiedyś Wojtowicz, a teraz przypomnij, bo zapomniałem.
Stamina,
tak.
Dziękuję. Ja już dosłownie 3 minuty góra będę mówić, ale tak chciałam się tylko i wyłącznie podzielić, bo tak czuję, że naprawdę dzisiaj Pan kładzie nacisk na to, o czym pastor mówił wcześniej, o tej odwadze takiej, o tym, że Pan się nie myli, bo dosłownie miałam dokładnie takie samo, jak teraz myślałam, co mogę powiedzieć, miałam dosłownie takie samo słowo i biorąc pod uwagę, że jesteśmy w tym teraz temacie z Zimonkiem, że ostatnio się pobraliśmy i tak dalej, pomyślałam, że mogę tylko i wyłącznie się podzielić dosłownie zdaniem, jak się poznaliśmy i to było ogólnie bardzo śmieszne. Poznaliśmy się na misji i w wielkim, wielkim skrócie po dwóch konwersacjach Pan do nas tak mówił, naprawdę mieliśmy wielkie przekonanie w naszym sercu, że powinniśmy być razem i powinniśmy rozpocząć nasz związek. I mimo tego, że się nie znaliśmy zupełnie, tak jak mówię, przeprowadziliśmy ze sobą dwie 15-minutowe konwersacje. To było wszystko, co wiedzieliśmy o sobie, ale powiedzieliśmy tak, spróbujmy. I tak czuję też, że Bóg nas powołuje do tego, żebyśmy po prostu powiedzieli tak, że cokolwiek to jest, jakiekolwiek to może być ryzyko, Pan powołuje i kiedy On powołuje, On wyposaża. I On się nie myli, i On chce, i On wie. I to nie znaczy, że my w przeciągu naszych ostatnich dwóch lat było wiele momentów, w których byśmy tak po prostu patrzyliśmy na siebie, mówiliśmy, czy to na pewno jest to, ale jakby to już nic nie ma sensu, wszystko się nie układa i jest tak ciężko, ale zawsze wracaliśmy do tego, że jeśli to był Bóg, jeśli On powiedział, że to tak ma być, to tak ma być. I On ma większy plan, mimo tego, co się teraz dzieje. Także to jest świadectwo z naszego życia. Te dwa ostatnie lata były po prostu latami wielkiego błogosławieństwa, wielkiej Bożej obfitości, wielkiej Bożej dobroci. I tak się dzieje ze wszystkimi, którzy mówią tak Panu. Tak się dzieje ze wszystkimi, którzy chcą iść tam, gdzie On idzie. I tak się dzieje ze wszystkimi, których serce zawsze woła i prosi, że zrobię cokolwiek, co chcesz, żebym zrobił. Także kochani, ja tylko chciałam tym zachęcić. Już dłużej nie będę mówić, już nie ma czasu i tak jest późno. Ale tak jak mówię, powiedzmy tak. Wróg nasz to jest strach. Nasz strach jest naszym największym wrogiem. I 100 razy lepiej jest iść i zrobić 50 błędów, niż cały czas stać w miejscu, bojąc się, że one przyjdą. Bo będziemy popełniać błędy tak czy siak, ale nasze serce za tym, nasze serce takie ochocze, które chce iść za Panem, jest najważniejsze i to się dla Niego liczy. Także tyle. Dziękuję Wam naprawdę wszystkim. Jesteście, tak jak mówię, jesteście moją rodziną. Dziękuję pastorom z całego serca. Byliście moimi drugimi rodzicami. Oj. Dziękuję też moim liderom, mojej siostrze, mojej fajterce, która ze mną była, stała, choćby nie wiem co, chociaż byłam straszna, wierzcie. I naprawdę zawsze stała we mnie, wierzyła. Także otoczcie się ludźmi, otoczcie się rodziną w Panu, która będzie w Was wierzyć, mimo tego, że nie powinna. I szczerze Wam mówię, ja zawdzięczam tym ludziom naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także bądźcie wierni swojemu Kościołowi, to jest miejsce, w którym Bóg Was chce widzieć. Także.
Ewo, tak pytanie na koniec. Wspomniałaś, że robimy błędy. Co jest lepsze od nierobienia błędów? Od robienia błędów. Nie robienia błędów. Spaliłem. Sorry. Dobra, śpiewamy. Jaką pieśń?
Chwileczkę jeszcze.
Chwileczkę jeszcze. Nie znam tej pieśni, ale powstańmy. To pozdrowienie kościoła w Tarnobrzegu.
Dobrze.
Ale właśnie, nie przekazaliście pozdrowień. A no tak, 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 dziękuję bardzo.
Dobrze, już wiemy, co zaśpiewamy. Zaśpiewamy piosenkę Krzycz, pośród nas jest Król Jezus.
Tak jest.
Ale potrzebujemy pomocy Kościoła, bo my tutaj z bolącymi gardłami, ledwo, ledwo, także kochani, musicie się bardziej zaangażować.
Co was
dobrze?
Boli?
Gardło.
O, na przykład. Nie. Dobra, będziemy krzyczeć
także
w Kościele.
Krzyczmy.
Tak. Mamy w zwyczaju zawsze, korzystamy z usługi pastora, który przemawia, ale też pod koniec nabożeństwa ktoś, kto chce się pomodlić. Także zapraszamy Was, pastora i pastorową. I ktoś, kto chce pomodlić się, to ma taką szansę, żeby podejść do pastora i żeby opowiedzieć o problemie i pomodlić się razem. Także jest taka szansa, jak zawsze, także i dzisiaj. A oni chcą też pomóc, pomodlić się w modlitwo, także zapraszam po nabożeństwie, a póki co pastorowa ma zaproszenie, tak?
Drodzy bracia i siostry, to tylko zupka, dzisiaj ugotowana przez jednego z naszych tutaj przyjaciół. zapraszamy do kuluarów po modlitwie i tam spróbujcie, żeby mu przykro nie było. I chyba jest bardzo dobra, na 100% bardzo dobra i smacznego życzę. Niech Bóg nas błogosławi dzisiaj w tym czasie i jak pójdziemy do domu, niech Duch Boży będzie z nami. Amen.